Rozmowa kontrolowana.
Gościem Radia Gdańsk jest Wojciech Wiewiórowski, zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, pani redaktor. Witam państwa bardzo serdecznie.
Jutro dokładnie minie 20 lat od uchwalenia w Polsce ustawy o ochronie danych. Po co nam była ta ochrona i czy ona faktycznie pana zdaniem jest?
Warto zauważyć, że kiedy Polska w 1997 roku stworzyła ustawę o ochronie danych osobowych, nie była do tego przymuszana. To znaczy, to nie była wprost obowiązek, który wynikał z naszego przystąpienia do Unii Europejskiej czy przystąpienia do NATO. Przecież to nastąpiło dopiero kilka lat później.
Czuliśmy taką potrzebę?
Czuliśmy, że coś jest na rzeczy, czegoś brakuje. Ale przede wszystkim pojawiło się dążenie ze strony samych parlamentarzystów polskich do tego, żeby pewne kwestie jeszcze sięgające do czasów komunistycznych, jeszcze sięgających do państwa totalitarnego, zostały w jakiś sposób rozstrzygnięte. W 97 roku w Konstytucji pojawił się przepis artykułu 51, który próbował chronić dane i informacje o obywatelach przed wielkim bratem, ale tym wielkim bratem państwowym. Ustawa o ochronie danych osobowych, poza ochroną przed tym państwem, które mogłoby naruszać prawa obywateli, wprowadziła również przepisy dotyczące tych, którzy chcieliby gromadzić informacje na potrzeby komercyjne, ale również na potrzeby społeczne, w jaki sposób cywilizować zbieranie informacji. I to właśnie to cywilizowanie było tutaj najważniejszym słowem.
I przez 20 lat ta ustawa ochroniła nas i czy ucywilizowała to zbieranie danych. Wie pan, mam takie poczucie, że o mnie dane to ma tak mnóstwo różnych firm i instytucji, że to jest nie do ogarnięcia.
Z pewnością mają. To jest nieuniknione w czasach informacyjnej rewolucji, w czasach informacyjnej gospodarki. Natomiast to, w jaki sposób je przetwarzają, jakie wyciągają z tego wnioski, w jaki sposób kierują do pani różnego rodzaju działania, wynika w dużej mierze z takich rozwiązań, jak rozwiązania ustawy o ochronie danych osobowych. My czasem zauważamy jej dziwne efekty. Tym takim efektem mitologicznym wręcz, który był zawsze przywoływany, było zniknięcie list lokatorów z
wejścia. To utrudniło potem wejście do znajomych.
A tak, przecież nie ma zakazu wywieszania list lokatorów. On w żaden sposób nie wynika z ustawy o ochronie danych osobowych. To, co z tej ustawy wynika, to, że trzeba się tego lokatora najpierw spytać, czy on chce być wywieszony. Jeżeli lokatorzy zadecydują, że chcą, żeby ich nazwiska pojawiły się na liście, wszystkie, bądź tylko kilku z nich, mają do tego pełne prawo. To nie ktoś decyduje za nas, w jaki sposób nasze dane są wykorzystywane, tylko my powinniśmy o nich decydować. To była jakby główna myśl przyświecająca ustawie.
A w ten sposób przeszliśmy do pewnej praktyki. Właśnie o to chciałam zapytać. Jak wygląda ta ochrona danych w praktyce? Jakie są poważne i wymyślone problemy? Bo rozumiem, że ten problem z listą lokatorów był raczej wymyślonym albo wynikał z niezrozumienia. I w ogóle może, tak naprawdę powinniśmy zacząć od tego, co to są chronione dane osobowe. Bo ostatnio była taka sytuacja, chyba sąd jakiś uznał, że my nie powinniśmy podawać w parkometrach numeru rejestracyjnego swojego samochodu. Takich parkometrów na przykład w Gdańsku jest mnóstwo. Wie pan, no trochę byłam zadziwiona, że numer rejestracyjny mojego samochodu to jest dana, która powinna być chroniona.
Bardzo dobry przykład pani podała z tego powodu, że numer rejestracyjny samochodu może być, bądź może nie być daną osobową. To zależy od tego, do jakich jeszcze danych mają dostęp ci, którzy te numery zbierają. Jeżeli tą firmą, która otrzymuje te dane, jest firma, która została wynajęta przez miasto do prowadzenia parkometrów, to z reguły nie można tu w ogóle mówić o danych osobowych, bo przecież oni tak naprawdę wiedzą tylko o numerze samochodu, który został zaparkowany, a sam ten numer wykorzystują tylko do konkretnego zadania, jakim jest stwierdzanie, czy ktoś komuś nie przekazuje biletu parkingowego. Natomiast jeżeli robi to już Straż Miejska, która jednocześnie ma dostęp do tak zwanego CEPiK-u, czyli Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, to nagle okazuje się, że jest to podmiot, który te same dane, które zbiera do celów właśnie opłat parkingowych, może wykorzystywać również do innych, może również łączyć z innymi danymi, które posiadamy. To jest bardzo ważna kwestia, o której trzeba pamiętać. Czyli to, że ktoś ma informacje o nas, nie jest tak istotne, jak to, z czym może te dane połączyć.
No tak,
w jaki
ale
sposób
jak się,
można
my
je...
możemy się tylko tak zabezpieczyć, nie podając tych danych, bo przecież możemy oczywiście na wiarę przyjąć, że ktoś to w dobrej wierze zbiera, ale słyszymy o sytuacjach sprzedawania danych między firmami.
Sprzedawanie danych jest jak najbardziej dozwolone. Sprzedawanie danych jest, dane są w tym znaczeniu również produktem, również pewnym materiałem, który może podlegać obrotowi. Ważne jest to, czy my na to pozwoliliśmy. Czy my pozwoliliśmy na to, żeby nasze dane były sprzedawane. Niestety bardzo często sami na to pozwalamy.
Takie klauzule są,
pozwalamy,
prawda?
Tak. I my te klauzule radośnie podpisujemy.
Tak, no, tak. Regulamin, a potem jedna klauzula, druga,
tak,
my zaznaczamy krzyżyki.
Szczególnie chętnie robimy to przyjmując różnego rodzaju karty lojalnościowe, konkursowe, punktowe. Zaglądamy do sklepu, natychmiast stajemy się stałym klientem tego sklepu, zapominając, że w karcie, którą podpisaliśmy, był taki punkcik, który mówił: zgadzam się na przekazywanie tych danych podmiotom współpracującym z tym sklepem.
A to może
co to znaczy?
Wszystko.
To znaczy każdy. To znaczy, że w ciągu kilkunastu sekund od naszego wprowadzenia naszych danych do systemu informatycznego, one rozbiegną się po całym świecie.
Ale
do tysiąca
baz. Ale może w praktyce my nie mamy potrzeby chronienia naszych danych, skoro my to tak swobodnie robimy?
Dopóki mówimy tylko o danych adresowych, czyli danych dotyczących tego, gdzie mieszkamy, czy jaki jest nasz adres e-mailowy, to tak naprawdę najgorsze, w cudzysłowie, co może nam się stać, to, że dostaniemy spam, że dostaniemy niepotrzebną informację handlową. Natomiast w momencie, kiedy to są już dane o naszych finansach, kiedy to są dane o naszym zdrowiu, kiedy są to dane o naszych zachowaniach, o tym, co również kupujemy, o tym, z jakich korzystamy usług, może się okazać to bardzo istotną rzeczą, której nam będzie w pewnym momencie brakowało. Będzie nam brakowało tej prywatności mówiącej o tym, że nie każdy musi wiedzieć, na co jestem chory. Nie każdy musi wiedzieć, jaka jest moja sytuacja finansowa. Nie każdy musi wiedzieć, ile i od kogo alimentów ktoś otrzymuje, czy komu te alimenty płaci. Nie jest istotne dla każdej osoby na świecie to, co kupiliśmy w ostatnim czasie i ile różnego rodzaju towarów posiadamy w domu. Ciekawa jest sytuacja z danymi o stanie zdrowia. Otóż, kiedy przeprowadzono w Europie kilka lat temu badania na temat znaczenia różnego rodzaju danych, w większości krajów europejskich pojawiły się odpowiedzi, że dane o stanie zdrowia to są najbardziej chronione dane, które...
A kto ma nasze dane o stanie zdrowia?
Jeszcze dokończę tam to zdanie, że wszystkie dane o stanie zdrowia to są te, które najbardziej powinny być chronione. Jednym z krajów, w których ten wynik nie był taki oczywisty, była Polska. O ile w Niemczech uważało tak 97% obywateli, o tyle w Polsce zaledwie 48%. Gdzie są te dane o stanie zdrowia? No przede wszystkim są one w różnego rodzaju instytucjach zajmujących się ochroną zdrowia w Polsce. I tu, troszkę eufemistycznie mówiąc, jest jeszcze dużo do zrobienia. Tak jak zresztą w wielu innych krajach Europy. Nawet w krajach, o których mówimy, że dane osobowe nie są tam generalnie chronione, tak jak w Stanach Zjednoczonych, akurat dane zdrowotne podlegają bardzo ścisłej i restrykcyjnej ochronie. My niestety nie wiemy, idąc do lekarza, robiąc różnego rodzaju badania, gdzie te dane są przechowywane. Kto może je w jakiś sposób łączyć z innymi danymi, które pochodzą z różnego rodzaju rejestrów.
A gdzie dzisiaj widzi pan największe zagrożenia, jeśli chodzi o dane osobowe? W których sferach, w których miejscach, w których firmach?
Myślę, że najważniejsze kwestie to właśnie kwestie związane z ochroną zdrowia, związane również z naszą sytuacją finansową, z tego powodu, że to są dane, które mogą być przez lata wykorzystywane w wersji pochodzącej sprzed lat, że tak powiem, czyli niepoprawione, nieuzupełnione, nie doprowadzone do stanu zgodnego z rzeczywistością i wpływać na to, w jaki sposób będziemy oceniani. Wpływać na to, jak nasi pracodawcy będą nas oceniali, jak nasi ubezpieczyciele będą nas oceniali, jakie w końcu, do jakiego rodzaju usług będziemy mieli dostęp, a do jakich nie.
A co w praktyce pan radzi? Jeśli chodzi o upowszechnianie naszych danych osobowych ostrożnie, to czego powinniśmy nie robić? Albo co robić?
To straszne, ale radziłbym czytać przede wszystkim to, co podpisujemy. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest proste rozwiązanie, ale zwracam uwagę, że te informacje dotyczące danych osobowych, sposobu przetwarzania danych osobowych, to są te, które powinny zostać przez nas przeczytane przynajmniej kiedy rozpoczynamy używać jakiegoś...
Ale dobrze, jeśli przeczytamy, to znaczy, że zgadzać się na przetwarzanie danych, bo zazwyczaj to jest taki warunek, który jest obowiązkowy.
Przede wszystkim sprawdzać, czy na pewno jest on obowiązkowy. Bardzo często nie jest on obowiązkowy, natomiast różnego rodzaju formularze internetowe są stworzone w taki sposób, że nam się wydaje, że musimy wszystko zaznaczyć. To nieprawda. Warto sprawdzić, czy to jest na pewno konieczne. Warto zapytać również, po co to jest konieczne. Mi zdarzyło się to kilkukrotnie z bankami, kiedy byłem, sugerowano mi podpisanie różnego rodzaju zgód na przetwarzanie danych, a po zapytaniu, ale po co państwu jest potrzebna ta zgoda, nagle się okazywało, że ona właściwie nie jest potrzebna, właściwie system jej nie wymaga, właściwie możemy bez tego sobie poradzić.
Jeśli chodzi o dane osobowe, to czytam, że od maja przyszłego roku czeka nas totalna rewolucja. To jest za sprawą nowych przepisów unijnych, które będą w tym zakresie obowiązywały. Co to znaczy ta rewolucja? Co to dla takiego klienta jak ja oznacza?
Rzeczywiście ustawa o ochronie danych osobowych, od której dwudziestolecia rozpoczęliśmy dzisiejszą rozmowę, właściwie kończy swoje obowiązywanie. 25 maja 2018 roku zostanie w znaczącej większości zastąpiona przez rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które w ten sam sposób reguluje ochronę danych we wszystkich krajach Unii Europejskiej, ale również w wielu krajach, które z Unią Europejską współpracują na co dzień. Czyli nie tylko owych 28, czy w przyszłości 27 krajów Unii Europejskiej, ale również owa Wielka Brytania, Norwegia, Szwajcaria, wiele krajów, które chcą z Europą współpracować na bieżąco. Co to zmieni dla przeciętnego obywatela? Wbrew pozorom nie tak wiele. To znaczy przy codziennym używaniu różnego rodzaju serwisów, przy codziennym stosowaniu różnego rodzaju rozwiązań technicznych, czy też przy zakupach, zmiana nie będzie duża, ponieważ zasady pozostają te same, które były w ustawie o ochronie danych osobowych. To, co się zmienia wyraźnie, to, że możemy być pewni, że te nasze dane są chronione w ten sam sposób we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Czyli to, co wiemy na temat ochrony danych w Polsce, będzie również dotyczyło francuskiego sklepu, angielskiego, niemieckiego.
Ale gdzieś przeczytałam taką informację, że będziemy, i nie wiem w jakim czasie, czy to przed majem, czy po maju, bombardowani mnóstwem informacji od właśnie tych, którzy jakieś dane na nasz temat mają. Nie wiem z jakim pytaniem. Będą nas o coś pytać, będą chcieli od nas konkretnej jakiejś zgody kolejnej.
Przede wszystkim może być tak, że ci, którzy do tej pory nie mieli w prawidłowy sposób zebranych zgód na przetwarzanie naszych danych osobowych, zorientują się, że te zgody powinni uzyskać. Jeżeli będziemy otrzymywali tego typu informacje, to one będą nam również wskazywały to, jak w wielu miejscach te nasze dane się znajdują, bez tak naprawdę prawidłowej zgody z naszej strony. Czyli ci, którzy zgody zebrali prawidłowo do tej pory, którzy przetwarzali te dane rzeczywiście z naszym pozwoleniem, nie powinni się tutaj w żaden sposób martwić. Natomiast ci, którzy takiego upoważnienia nie posiadali, będą z pewnością się z nami kontaktowali. Pamiętajmy jednak, to jest jeszcze jedna rzecz, o której trzeba pamiętać, że zgoda nie jest jedyną podstawą do przetwarzania danych. To, że ktoś przetwarza nasze dane, może wynikać z obowiązku ustawowego, czyli on może być zmuszony do tego, żeby nasze dane przetwarzać, ale również z tak zwanego uzasadnionego interesu. Na tej podstawie dane przetwarza hotel. Musi w końcu wiedzieć, czy kto ewentualnie ukradł mu ręcznik, albo kto zniszczył radio.
A co to będzie prawo do bycia zapomnianym lub prawo do przenoszalności danych?
Prawo do bycia zapomnianym to coś, co już wyinterpretowano z dotychczasowych przepisów europejskich, ale musiał to zrobić dopiero Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Polega to na tym, że mamy prawo do tego, żeby nasze dane zostały wycofane z wszystkich serwisów, z wszystkich systemów, w których nie są one już dalej potrzebne do
przetwarzania. Ale to musielibyśmy wiedzieć, gdzie.
Musielibyśmy wiedzieć, gdzie one się znajdują.
Poprosić.
Musielibyśmy wiedzieć, kogo poprosić. To, co próbuje wprowadzić rozporządzenie, nie wiadomo na ile to będzie skuteczne, to, aby ten, kto pierwszy zebrał nasze dane, miał obowiązek poinformować o takim sprzeciwie z naszej strony wszystkie pozostałe podmioty. Co do prawa do przenoszalności danych, najprościej mówiąc oznacza ono tyle, że jeżeli nasze dane wprowadzane są do różnego rodzaju serwisów, choćby serwisów internetowych, i tam tworzą pewien szczególny własny światek, tak bywa w różnych serwisach, z których państwo korzystacie na co dzień, tak zwanych serwisach społecznościowych, możemy je w całości pobrać od tego, kto jest administratorem takiego serwisu i przenieść do innego serwisu.
Albo z banku do banku, jeśli zmieniamy
albo z banku
konto,
do banku,
tak?
Choć w przypadku banków akurat tego typu rozwiązanie wynikało już z dotychczasowych przepisów sektorowych, czyli ono w przypadku banków już i do tej pory istniało.
Z tą ochroną danych osobowych, czy to nie jest trochę tak już w praktyce, myślę sobie tak, jak dzwonią do nas kolejny telemarketer z banku i proponuje nam czwarty raz w tym miesiącu jakiś kredyt coś, jakąś usługę, to nas to strasznie denerwuje, irytuje, szybko pozbywamy się takiego natręta. Ale jak sami na portalach społecznościowych publikujemy mnóstwo zdjęć, informacji u nas, to jakoś w ogóle w tym o nas kompletnie w tym nic nie widzimy problemu.
Dopóki te informacje są informacjami o nas, to jeszcze pół biedy tak naprawdę. Każdy ma prawo do tego, żeby popełniać głupstwa. Prawo do bycia nierozsądnym jest również jedną z praw człowieka. Natomiast jeżeli ten brak rozsądku przenosi się na inne osoby, czyli ta informacja, którą przekazujemy, to jest nie tylko informacja o nas, ale również o naszych najbliższych, a może tylko przyjaciołach, a może tylko znajomych, a może przypadkowych osobach, z którymi się spotkaliśmy, to już byłbym bardzo ostrożny. To szczególnie dotyczy zdjęć, filmów, które publikujemy w sieci. Znam wiele osób, które nie lubią, kiedy ich zdjęcia pojawiają się w internecie. Nawet mi zdarzyło się kilkukrotnie, że publikując zdjęcie, które wydawałoby mi się, zostało zrobione w publicznym miejscu, zostało zrobione z osobami, które znam i z którymi wielokrotnie już się fotografowałem, byłem proszony, żeby jednak tego zdjęcia nie umieszczać w internecie, żeby to zdjęcie nie trafiło gdzieś na zewnątrz. Po prostu są osoby, które tego nie lubią. Są również osoby, które nie powinny informacji tego typu zamieszczać w internecie. Nie lubią tego policjanci, nie lubią tego adwokaci, nie lubią tego nauczyciele często. Także ten przekrój osób, które podchodzą do swoich danych bardzo ostrożnie, jest dość szeroki. Tutaj takim wręcz zabawnym przykładem była sytuacja, która nastąpiła kiedyś, kiedy zaczął być popularny serwis Nasza Klasa. Różne klasy się tam prezentowały. Kiedy zaprezentowała się nam po raz pierwszy na zdjęciu klasa policjantów z jednej szkoły policyjnej, to okazało się, że są tam nie tylko policjanci pracujący w drogówce, ale tacy, którzy pracują pod przykryciem w środowiskach przestępczych. No i była to rewelacyjne miejsce do zbierania informacji o innych.
No tak, w ogóle te serwisy społecznościowe mają o nas mnóstwo informacji, z których sobie często nawet
ale
nie
i zdają. Pani redaktor, i ja, i wielu z Państwa korzystamy z tych serwisów, dlatego że one są przydatne. To nie jest kwestia taka, że powinniśmy rezygnować z kontaktu z innymi osobami. Powinniśmy natomiast pamiętać o tym, jakiego rodzaju informacje o sobie chcemy ujawniać, a jakich nie.
I jakich informacji szukamy.
Tak, oraz w końcu o tym, że nie tylko nasze informacje, również informacje o innych przetwarzamy.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Rozmowa kontrolowana.
Państwa gościem był Wojciech Wiewiórowski, zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Rozmawiała Agnieszka Michajłow. Na zegarach za 12 minut, godzina 9.